Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie w ramach omawiania samoleczenia przekażę niebezpieczeństwa, jakie wynikają ze stosowania leków przeciwbólowych, nie tylko preparatów określanych jako OTC. Ale najpierw lekiem przeciwbólowym OTC, którego skrót pochodzi od angielskiej nazwy dosłownie sprzedawanej nad ladą. Nazwa pochodzi, nazwa tego preparat jest o działaniu przeciwbólowym taki, który ma niską dawkę terapeutyczną i jest wydawany z przepisu lekarza według ustawy z 2001 roku o prawie farmaceutycznym. Już niejednokrotnie wspominałam, że najczęściej dzieli się środki przeciwbólowe, leki, dostępne bez recepty według substancji czynnej, ale również istnieje podział leków na dwie grupy, w tym na niesterydowe leki przeciwzapalne, określane skrótem NLPZ i leki z grupy analgetyków nieopioidowych. WHO opracowała drabinę analgetyczną, także o tym już wspominałam wielokrotnie, która składa się z trzech stopni, jakie obejmuje leki przeciwbólowe według stopnia nasilenia bólu, gdzie na pierwszym stopniu właśnie znajdują się niesterydowe leki przeciwzapalne i paracetamol, czyli większość leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty. Na drugim stopniu drabiny wymieniane są słabe opioidy o działaniu słabym, czyli takie jak tramadol czy tramal albo kodeina, które mają mniejsze działanie narkotyczne niż na trzecim stopniu wymieniane opioidowe, morfina, fentanyl czy metadon. Bez recepty, co prawda, dostępne są tylko leki z najniższej drabiny przeciwbólowej. Niestety ich zażywanie nie jest kontrolowane. Preparaty przeciwbólowe OTC z grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych zwykle zawierają substancję czynną, takie jak na przykład ibuprofen albo kwas acetylosalicylowy, czyli aspiryna, naproksen, diklofenak, metamizol, których zasada polega na działaniu zasada działania polega na hamowaniu syntezy związków o nazwie prostaglandyn, jakie są regulatorami wszystkich procesów fizjologicznych u człowieka, występując zarówno we wszystkich tkankach, jak i płynach ustrojowych. Niektóre z wymienionych preparatów poza działaniem przeciwbólowym mają także działanie przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, ale także przeciwagregacyjne w stosunku do płytek krwi, co skutkuje wydłużeniem czasu krzepnięcia krwi. Dlatego zwłaszcza osoby z zaburzeniami krzepnięcia lub bezpośrednio przed zabiegami operacyjnymi nie powinny zażywać tego typu preparatów, poza paracetamolem, który ma znacznie mniejszy wpływ na krzepnięcie. Niektórzy piszą, że na to krzepnięcie nie wpływa. Jednak inni z kolei badacze mają inne zdanie na ten temat, twierdząc, że zmienia jednak paracetamol, wpływa na krew, na strukturę krwi. Najsilniejszym z tej grupy leków niesterydowych, leków przeciwzapalnych, jest metamizol, wykazujący słabe działanie także spazmolityczne, czyli rozkurczające mięśnie gładkie, na przykład jelit, znany pod nazwami na przykład piralgina, popularna aspiryna, polopiryna, czyli kwas acetylosalicylowy lub występujący w takim preparacie jak etopiryna, nie działają z kolei w burach trzewnych. Do tego mają wspomniane działanie antyagregacyjne, czyli wydłużają czas krwawienia, zaburzając krzepnięcie krwi. Praktycznie wszystkie niesterydowe leki przeciwzapalne mają działanie przeciwbólowe, chociaż niestety także charakteryzują się wysokim ryzykiem działań niepożądanych oraz interakcją z innymi lekami skutkującymi czasem powikłaniami. Paracetamol, chyba najbardziej poza aspiryną znany lek przeciwbólowy, dostępny bez recepty, hamuje aktywność cyklooksygenazy prostaglandynowej w ośrodkowym układzie nerwowym, wpływa przeciwgorączkowo, chociaż nie wykazuje działania przeciwzapalnego i tego antyagregacyjnego. Paracetamol, jak wiadomo, jest reklamowany jako bezpieczny dla dzieci, dla żołądka. Stężenie toksyczne jest co prawda 10 razy większe od stężenia terapeutycznego, dlatego stosunkowo rzadko dochodzi do przedawkowania. Jednak tutaj warto pamiętać, że paracetamol nie występuje tylko w preparatach sam. Jest składnikiem bardzo wielu złożonych preparatów, których naliczono dziesiątki, a nawet setki. Paracetamol występuje w takich preparatach złożonych, na przykład metafen zawiera paracetamol i ibuprofen, co znacznie zwiększa efektywność przeciwbólową tej mieszanki, jednak ma poprzez działanie synergistycznie, jednak zwiększa także ryzyko przedawkowania, nie wspominając o integracji z toksycznym działaniu paracetamolu z alkoholem. Paracetamol polecany jest zwłaszcza jako preparat przeciwbólowy w bólach pooperacyjnych, pourazowych czy zwyrodnieniowych. W przeciwieństwie do innych niesterydowych preparatów leków przeciwzapalnych, paracetamol rzeczywiście nie podrażnia błony śluzowej żołądka, nie stwarza ryzyka uszkodzenia nerek, ale jak powiedziałam, nie ma właściwości antyagregacyjnych czy rozkurczowych. Nie ma także ryzyka odwarstwienia siatkówki, jak to może być przy innych niesterydowych przeciwzapalnych. Jednak według piśmiennictwa nadmierne spożycie paracetamolu zaburza strukturę morfotyczną krwi, co szczególnie niebezpieczne jest dla ludzi w starszym wieku, gdy stosują oni wiele leków, czyli występuje polipragmazja, która jednocześnie oceniana jest jako trzecia przyczyna hospitalizacji i zgonów po nowotworach i chorobach układu krążenia. Przyczyną polipragmazji jest nie tylko samoleczenie niedoinformowanego chorego, ale czasem braki w koordynacji terapii między różnego rodzaju specjalistami. Leki przeciwbólowe w połączeniu z lekami przyjmowanymi na stałe mogą stwarzać ryzyko i nawet paracetamol może na przykład nasilać działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych, będąc przyczyną krwotoku, a w połączeniu z niesterydowymi przeciwzapalnymi zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby. Podobnie jak już wielokrotnie wspominałam, paracetamol w połączeniu z alkoholem może prowadzić nawet do martwicy wątroby. Wchłanianie paracetamolu zwiększa metoklopramid, preparat stosowany także w takiej regulacji przewodu pokarmowego. Z kolei inny niesterydowy przeciwzapalny, metamizol, bardziej znany jako pyralgina na przykład, poza nasileniem leków przeciwzakrzepowych, zwiększa również reakcję doustnych leków przeciwcukrzycowych. W połączeniu z chloropromazyną podawaną w leczeniu psychozy może wywołać spadek temperatury ciała. Za chwilę jeszcze opowiem o najczęściej stosowanym poza paracetamolem aspirynie, czyli kwasie acetylosalicylowym. Kwas acetylosalicylowy zawarty w aspirynie, polopirynie S, etopirynie działa synergistycznie z innymi lekami przeciwzapalnymi, przeciwgorączkowymi, przeciwbólowymi, zwiększa działanie leków przeciwzakrzepowych i doustnych leków przeciwcukrzycowych, ale jednocześnie osłabia na przykład działanie furosemidu czy leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia, niektórych leków. Jak wspomniałam, nadmierne przyjmowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych zaburza krzepnięcie krwi, utrudnia gojenie ran, zwiększa ryzyko chorób przewodu pokarmowego, w tym zwłaszcza choroby wrzodowej, krwawienia, nie wspominając, że może być powodem występowania takich objawów ze strony przewodu pokarmowego, jak wzdęcia, nudności, wymioty, uszkodzenie wątroby, może prowadzić do niewydolności nerek, zaburza równowagę kwasowo-zasadową, może dawać reakcje alergiczne, w tym zaostrzać stany astmatyczne. Kwas acetylosalicylowy może mieć negatywny wpływ na płodność u mężczyzn, a metamizol może prowadzić do uszkodzenia szpiku, niedokrwistości hemolitycznej. W badaniach okazało się, że stosowanie leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty lekarskiej, czyli leków OTC na własną rękę, zgłaszało aż prawie 87% ludzi. Według wspomnianych w piśmiennictwie badań najczęściej z leków przeciwbólowych OTC przyjmowany jest ibuprofen, prawie 66%, dostępny pod różnymi nazwami. Myślę, że niewiele osób zdaje sobie sprawę, że to ciągle ten sam ibuprofen. Ibum, ibufen, nurofen. Na drugim miejscu znajduje się właśnie paracetamol, składnik popularnego APAP-u, Panadolu, który wybiera przy stosowaniu leków przeciwbólowych 54% badanych. Kwas acetylosalicylowy obecny, jak już mówiłam, w aspirynie, polopirynie S, etopirynie stosuje około 33% badanych osób. Mniej popularne są takie niesterydowe leki przeciwzapalne jak metamizol, diklofenak czy naproksen. Powodem zażywania leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty i bez porady lekarza, czyli w samoleczeniu, przede wszystkim według piśmiennictwa były bóle głowy, zwłaszcza migreny. U kobiet dodatkowo leki przeciwbólowe przyjmowane są w czasie miesiączki. Ponadto leki przeciwbólowe stosowane były w różnego rodzaju bólach reumatycznych i urazach. W prowadzonych badaniach wykazano, że przeważająca część chorych dokonuje zakupu środków przeciwbólowych z grupy tych bez recepty OTC w aptece, jednak znacznie już wzrasta część ludzi kupujących leki OTC na przykład w sklepach spożywczych, w kiosku, na stacji benzynowej, w drogerii czy w sklepie zielarskim. Z przeprowadzonych badań wynika, że najczęściej wybieraną substancją czynną, jak już mówiłam, był ibuprofen, przy czym ibuprofen zażywają także bardzo często osoby młode. W sprzedaży pozaaptecznej w 1991 roku, to jest ważne, żeby sobie uświadomić, było dostępnych tylko 11 produktów. W tej chwili obecnych jest już takich produktów ponad 3000, co zamiast ułatwienia dostępu do leków spowodowało poważne zagrożenie zdrowia, dlatego że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że w różnych złożonych preparatach, jeśli oczywiście nie czyta ulotki, znajduje się ten sam preparat, który można łatwo przedawkować. Za przyczynę stosowania samoleczenia przeciwbólowego badacze problemu podają takie przyczyny jak duża dostępność leków bez recepty, tak zwanych OTC, reklamę, także niechęć do kontaktu z lekarzem, porady znajomych, utrudniony dostęp do lekarza i kolejki, możliwość konsultacji z farmaceutą, łatwy dostęp do apteki, która prawie jest na każdej ulicy, większą świadomość zdrowotną oraz duży dostęp do informacji medycznych. Z badań wynika, że sugestie oraz pozytywne opinie ze strony znanych postaci, określanych celebrytami, ma wpływy na zakup leków, a specjaliści od promocji i kampanii reklamową wpływa na wzrost sprzedaży leku wielokrotnie. Przytaczany jest jeszcze taki argument zakupu leków przeciwbólowych na wszelki wypadek, co powoduje gromadzenie preparatów według, właśnie ze względu na nagły ból czy zaopatrzenie przed wyjazdem albo utrudniony dostęp do apteki, a to z kolei stwarza niebezpieczeństwo użycia potem leku przedatowanego. Piśmienicy zwraca się także uwagę na chwyty marketingowe, gdzie w reklamach środków przeciwbólowych dostępnych bez recepty występują osoby znane, które może już lekarzy nie ma, bo kodeks etyki lekarskiej zabrania lekarzowi reklamowania swoim nazwiskiem czy wizerunkiem. Niemniej jednak czasem i ostatnio często pokazują się osoby, które grają w serialach medyków, i one właśnie reklamują leki, zwłaszcza suplementy niektóre. Na przestrzeni 8 lat wzrosła blisko dwukrotnie sprzedaż apteczna leków OTC z 3 miliardów 859 do 7 miliardów 335 milionów. I niestety coraz większy procent osób z młodego pokolenia, który jest opisywany na 75,7%, stosuje preparaty przeciwbólowe. Samo leczenie, zwłaszcza przeciwbólowe, odgrywa ważną rolę w życiu codziennym. Jest taka teoria w medycynie, zwłaszcza paliatywnej, że należy lek stosować bardzo szybko, zanim nastąpi rozwój tego bólu. To rzeczywiście blokuje możliwość nasilenia bólu, ale z drugiej strony takie stosowanie na samym początku, zwłaszcza w przypadkach, które no nie są jakimiś bólami groźnymi, a należałoby się zastanowić, czy ból nie jest spowodowany na przykład stanem zapalnym i w inny sposób zareagować, a nie stosowaniem leku przeciwbólowego. I tutaj to samo rozpoznanie w samoleczeniu powinno być na pierwszym planie, a nie reklama, która zwłaszcza ostatnio nie można nawet oglądać telewizji, bo przerywane są zwłaszcza reklamami różnego typu suplementów. Samoleczenie, zwłaszcza przeciwbólowe, jak już mówiłam, odgrywa bardzo ważną rolę, ale też rynek farmaceutyczny z roku na rok poszerza oferty w zakresie różnego typu preparatów o działaniu przeciwbólowym, co w konsekwencji prowadzi do nadmiernego ich spożycia. I to jest to zagrożenie, o którym chciałam dzisiaj powiedzieć w związku z tymi lekami, bo ja już na temat paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnym powtarzałam wielokrotnie, ale myślę, że warto o tym przypomnieć. W następnych programach postaram się Państwu w ramach samoleczenia także mówić o leczeniu naturalnych, takich związkach, które zwłaszcza ostatnio są reklamowane jako i badane, bo to są też nowe badania dotyczące przypraw, zwłaszcza kurkuma, zwłaszcza imbir i inne przyprawy, w tym zwykły pieprz ma działanie przeciwzapalne i warto z tych przypraw korzystać, zanim sięgniemy po ibuprofen, który zażywa prawie 80% społeczeństwa. To tyle. Jeśli będą jakieś pytania i będę w stanie odpowiedzieć, to bardzo proszę. Słucham? Porady lekarskie, szczęść Boże.
Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja kiedyś nie mogłam się dodzwonić. Więc jeżeli występują takie sińce wokół oczodole, dookoła oczu, aż o odcieniu takim czasami fioletowym. Kiedyś usłyszałam, że pani powiedziała, że to jest symptom jakiejś choroby. Tak?
Proszę pani, może być oczywiście. Bardzo często zmęczenie, bardzo często mogą być takie objawy przy na przykład nieszczelności naczyń krwionośnych.
Ale przepraszam, to występuje u dziecka 2-letniego.
U dziecka?
Tak.
No to już dla mnie jest problem dość no, zagadkowy. Ja bym poszła do lekarza, do pediatry i pokazała, bo to może być objaw no, różnych chorób. Tutaj się przez telefon pani nie odpowiem na to pytanie.
Właśnie lekarz pediatra odpowiada, że a może to jest taka jego uroda, a może to, a może tamto.
A może lekarz pediatra zrobiłby badania, bo no, problem myślę tutaj jest. Uroda urodą. Jeśli to jest uroda, to, no, to trudno. Natomiast dobrze byłoby po prostu zdiagnozować skąd takie objawy. Tego typu objawy, o których pani mówi, takie sińce pod oczami są często u osób właśnie no, dorosłych, starszych, u dzieci. Ja nie jestem pediatrą, więc trudno mi powiedzieć, czy występują przy jakichś skazach być może, ale no, przede wszystkim trzeba zmienić w takim razie pediatrę i poprosić o zdiagnozowanie tego dziecka.
No bo to one się nasilają, nie są jednakowe.
Tym bardziej, nie jest jeden lekarz pediatra gdzieś w okolicy, prawda? Także no bardzo, bardzo, bardzo proszę do lekarza z tym problemem. Następny telefon? Halo, słucham? Porady lekarskie.
Szczęść
Boże.
Lubina Maria. Pani doktor, mam takie pytanie. Chodzi o lek, który też bez recepty można kupić. Hepafort.
Jak się
czy to no, można tak stosować bez no, z konsultacji z lekarzem?
Jak się nazywa ten lek?
Hepafort? Tak.
Proszę pani, nie znam preparatu. Trudno mi, musiałabym zajrzeć do poradnika. Teraz jest tyle leków, że normalnie lekarz nawet pracujący w poradni na co dzień siedzi z poradnikiem na kolanach. W związku z tym ja to sprawdzę i ewentualnie powiem pani. Dobrze? W następnym programie na ten temat. Jest trzeci telefon, tak? Słucham.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, słucham pani.
Ja mam do pani doktor takie pytanie, ponieważ teraz też bardzo zaleca się zażywanie przeciwbólowego leku Apokan. I czy to też jest lek niesterydowy?
O ile ja wiem, to tak. O ile ja pamiętam, no bo tak jak mówię, no nie znam wszystkich preparatów. Musiałabym usiąść. Proszę państwa, jeśli są takie pytania, to ja postaram się no przynajmniej te najczęściej reklamowane państwu przybliżyć w jednym z programów. Zajęłam się tym programem samoleczenia, bo muszę powiedzieć, że zdenerwował mnie stanowisko wielu lekarzy piszących na ten temat i wiele publikacji, które twierdzą, że no my musimy się leczyć sami. Służba zdrowia to podobno nam zabezpiecza tylko 10% wpływa na stan zdrowia, właściwie no to samoleczenie i Parlament Europejski, Światowa Organizacja Zdrowia. Tylko, że ja jako lekarz wiem, że muszę zrobić badania, bo sama nie wiem, jeśli powiedzmy mam infekcję przewodu pokarmowego, to powinnam pójść i zrobić posiew i sama siebie nie rozpoznaję. To jak to ma rozpoznać u siebie człowiek, który no nie ma kontaktu albo ma kontakt sporadyczny z jakimiś tam informacjami internetowo-gazetowymi. Więc ja tutaj troszkę mnie to pobudziło do działania i rzeczywiście zbieram literaturę, żeby państwu na ten temat opowiedzieć. I tak jak powiedziałam, jeśli już leczymy się sami, to mniejsze niebezpieczeństwo jest lekami naturalnymi, a następny program program będzie temu poświęcony, lekami naturalnymi niż właśnie niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi, które no opokan, ja to sprawdzę, ale wszędzie tam są niesterydowe, jako na przykład jeden ze składników i kiedyś już mówiłam, już nie pamiętam, czy to są, czy te niesterydowe są w preparatach dziesiątkach, czy już nawet setkach różnego rodzaju środków. Także opowiem na ten temat i jeszcze jest jeden telefon, słucham.
Halo, tak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam zapytać o taki lek Wilka Kora. To jest ponoć dobre na torbiele. Czy to można brać?
Proszę pani, no tak, to no cóż ja mogę powiedzieć? Wskazania co do... Jest taki lek reklamowany. Ja nie znam badań na ten temat. Ja myślę, że powinna pani się udać do lekarza i zapytać, bo to też tak jest, że jest wilka kora, ja mam torbiel, ale co jest powodem? Pacjenta trzeba zbadać, zobaczyć, czy on może brać dany lek. To naprawdę nie jest takie proste, jak się to nawet niektórym właśnie propagującym samoleczenie wydaje, więc ja bym po prostu zapytała się lekarza leczącego, czy można tą, no myślę, że jakiejś większej szkody pani nie wyrządzi sobie. Są także preparaty Świętej Hildegardy, które mają takie działanie właśnie na zmniejszenie różnego rodzaju torbieli. Może ja jakiś program na ten temat torbieli powiem, dlatego że bardzo często jest to wynikiem stanów zapalnych, powstawanie różnego rodzaju torbieli. To przy okazji powiem również bliżej na ten temat. Dobrze? I jeszcze jest jeden telefon. Słucham.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Halina z Zachodniopomorskiego. Jestem już prababcią i mogę coś powiedzieć na temat sińców pod oczami, ponieważ proszę. Wychowałam troje dzieci. Jak moje dzieci były małe, również miały sińce pod oczami. I jak wyleczyłam owsiki u dzieci, sińce zniknęły.
O właśnie, ja miałam...
No tyle mogę powiedzieć.
No właśnie, to może być jeden, tak, to może być rzeczywiście jeden z takich ważnych przyczyn tych, no ale to wynika też z tego, że powinna pediatra zwrócić uwagę i zrobić badania i wtedy by wyszły. Nie ma już telefonów. Bardzo Państwu dziękuję za słuchanie tej audycji. Chciałam też pozdrowić jedną ze stałych pań, które bardzo się udzielały w kole Radia Maryja w Łodzi, panią Irenę Gielec. Mimo, że blisko mieszkamy, to nie udało mi się do tej pory do niej dotrzeć, w związku z tym życzenia imieninowe, podobnie jak ojcu naszemu dyrektorowi, który już niebawem będzie obchodził imieniny. Bóg zapłać za uwagę.